Z toksycznego związku nie da się wyjść. Z toksycznego związku się ucieka. Cała filozofia polega na tym, żeby uciekać do przodu, napisała pani. Jak pani się to udało i jak to było?
Podstawowy problem, który mają kobiety, które są w takich związkach, to jest właśnie to, że się boją. Boją się konsekwencji tego, co będzie potem. Boją się samego przemocowca. Boją się strony finansowej.
Pani bała się tego wszystkiego?
Tak. Bałam się, ale najbardziej bałam się moich dwóch głów. To znaczy zderzenia, czołowego zderzenia tych dwóch elementów, które rozgrywają się w kobiecie, które są w przemocowym związku. To znaczy gra chorych emocji i jednak podpowiedzi zdrowego rozsądku, że należałoby coś zrobić, ale emocje powstrzymują.
Chore emocje to nadzieja, że on przecież się zmieni, że to nie będzie wiecznie trwać, że ja moją miłością go zmienię.
Zgadza się. Kobiety w związkach przemocowych żyją nadzieją, głównie nadzieją i tym początkowym okresem miłości toksycznej, która jest przeważnie bardzo uwznioślona, dająca wszystko, co kobiecie jest w danym momencie potrzebne, a później jest to stopniowo jej odbierane. Jest to jej później tak stopniowo dozowana ta miłość, żeby, jak ja to mówię, dokładnie wiedziała, gdzie jest miska i która ręka ją napełnia.
Ta miska to się nazywa miesiąc miodowy.
Tak.
Syndrom miesiąca miodowego.
Dokładnie, tak. Najpierw są kłótnie, gaslighting, wyzwiska, zdrady. Później następuje krótszy niż dłuższy okres pokory, przeprosin, błagań. Trochę spokoju, trochę kolejnej dawki nadziei i później znowu niestety coraz głębsze zagłębianie się właśnie w przemoc.
Jak to było u pani, proszę opowiedzieć? Najpierw wielka miłość, jak to zwykle bywa.
Wielka, dojrzała miłość. W wieku 40 lat związałam się z człowiekiem.
Czyli można powiedzieć kobieta po przejściach.
Kobieta po przejściach, z dzieckiem, po rozwodzie. Absolutnie przekonana, że temat przemocy jej nie dotyczy.
Bo nigdy nie dotyczył do tej pory.
Natomiast pewne wzorce, które się z domu wynosi, w moim przypadku był to dom alkoholowy. Te specyficzne zabawy w ciepło, zimno, te przypływy, odpływy emocjonalne. To się lubi przenieść później na dorosłe życie i dalsze związki. Spotkałam człowieka, który wydawał mi się odpowiedni, a wręcz idealny. Ale z czasem jego charyzma, uniesienia, miłość skończyły się i pokazał zupełnie inną twarz. Ale działo się to na tyle stopniowo i niezauważalnie, jak to właśnie w przemocy emocjonalnej bywa. Jak syndromem ugotowanej żaby, bardzo znanym zjawiskiem psychologicznym. Nie odnotowałam momentu, w którym już siedzę po uszy w przemocy.
Jak się zaczęło? Od czego się zaczęło? Od jakich drobiazgów?
To są najpierw drobne kłamstwa, wypieranie pewnych oczywistych faktów. Jest takie zjawisko jak gaslighting. Kobieta po jakimś czasie przestaje rozumieć, co jest prawdą, co nie jest prawdą, czy wszystko dobrze zrozumiała. Są łamane kolejne ustalenia, bardzo stopniowo i powoli. Kolejne normy, jest stopniowa brutalizacja. Krzyki, wyzwiska, czasem bardzo często zdrady, które również są bardzo mocno wypierane i kobieta po prostu traci rozeznanie, czy widzi i słyszy to, co widzi i słyszy, czy tylko jej się zdaje.
Pani straciła?
Tak. Ja w pewnym momencie już naprawdę nie wiedziałam, czy to mi się zdawało, czy jestem nadal normalna. Czy już jednak zwariowałam?
Mądra, wykształcona kobieta, która nagle daje się złapać w taką pułapkę takiej manipulacji, absolutnie omotać się tą pajęczyną.
Ja myślę, że generalnie, bo o psychopacie tu mówimy i o jakichś tego typu skłonnościach, można tu mówić, ja używam określenia psychofag, emocjonalny pasożyt. Kobieta nie ma legitymacji do tego, żeby zastanawiać się, czy to jest narcyzm, mizoginia, psychopatia, socjopatia. Jest to ktoś, kto ją po prostu systemowo, stopniowo wykańcza psychicznie. I ja myślę, że ofiarami takich ludzi padają właśnie kobiety, które mają dużo do zaoferowania.
Pani miała.
Ja byłam samodzielną finansowo, lokalowo kobietą na jakimś tam intelektualnym poziomie. Dla takiego swoistego zafajnienia się. Oni potrzebują właśnie kobiet upozycjonowanych, dających im takie poczucie, że obracają się w dobrym środowisku, że mają zabezpieczenie finansowe i mogą wykorzystać z całej tej puli, które kobieta ma do zaoferowania.
Jak długo żyła pani ze swoim prześladowcą?
5 lat.
To bardzo długo. Każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc?
Wydawało mi się, że to było normalne życie, że tworzymy coś nowego, no ale niestety z biegiem czasu wypływały informacje o nim i na końcu już w skumulowanej postaci dowiedziałam się, że tak naprawdę żyłam w fikcji przez 5 lat. Był zupełnie obcym człowiekiem, chociaż tworzyłam z nim normalne jak dla mnie życie. Wychowywało się przy nim przez 5 lat moje dziecko, ja znałam jego dzieci, jego rodziców. Wiele rzeczy wskazywało na to, że jest człowiekiem zaburzonym i że miał w poprzednim życiu problemy, ale chęć stworzenia czegoś pięknego jest dużo silniejsza.
Rozumiem, że początkowo czuła się pani kochana, doceniana, jedyna i to nas potem niesie. I potem przychodzą te miesiące miodowe, które odświeżają nam pamięć tego, jak może być z nim dobrze.
Czułam się wielbiona. Czułam się doceniona, byłam piękna i tak jak powiedziałam, stopniowo było mi to odbierane, ale pamięć tego początku była tak silna i nadzieja na to, że ten początek i ten charyzmatyczny, nietuzinkowy człowiek wróci jeszcze, była tak silna, że potrafiła zagadać całą resztę, całą tą zdroworozsądkową głowę, która podpowiadała, że coraz więcej zdarza się sytuacji, które są wątpliwe, które powinny alarmować.
Przyjaciółki, koleżanki, bliskie osoby nie mówiły przez te lata? Maja, opamiętaj się, on cię niszczy, on cię krzywdzi.
Człowiek tego pokroju jest najfantastyczniejszy dla wszystkich na zewnątrz. Stwarza pozór równego gościa, fantastycznego kolegi. I tym trudniej później, jest tym bardziej, że kobieta tak naprawdę jest współsprawcą, bo nie opowiada o tych najgorszych momentach, bo wstyd. Po prostu wstyd, że są takie sceny, takie sytuacje.
On bił też panią?
Nie. Przemocy fizycznej, czysto fizycznej nie było, natomiast były pięści latające koło twarzy. Taki sygnał, jak mnie jeszcze raz zdenerwujesz, to następna możesz być nie ty, nie ściana, tylko ty. Rzucanie przedmiotami, to są takie quasi fizyczne, przemocowe sygnały.
Taka bardzo mocna przemoc psychiczna, bardzo mocna manipulacja, pewnie też finansowa?
Wszystkie elementy razem wzięte, ponieważ kobieta dla psychopaty jest dostarczycielem bardzo wielu różnych posług, że się tak wyrażę.
Jak to jest, że pani nie zapaliła się czerwona lampka, że przy pierwszym kłamstwie, przy pierwszej zdradzie, przy pierwszym podniesionym głosie nie powiedziała pani stop, albo nigdy więcej się to nie zdarzy, albo odchodzę?
To jest szereg deficytów, które jednak mimo wszystko działają po prostu. Ja je opisałam w książce. To są właśnie te jakieś wzorce wyniesione z domu. Poza tym ogromną rolę odgrywa manipulacja. Zręczny manipulator każdą swoją przewinę jest w stanie odbić piłeczkę. Po jakimś czasie po prostu kobieta sama czuje się winna za to, że sprowokowała. Zobacz, do czego mnie doprowadzasz. Muszę kłamać. Musiałem na ciebie podnieść głos. Ty mnie do tego doprowadziłaś. Poczucie winy i wstyd to są dwie główne kolumny przemocowego związku.
Powiedziała pani komuś? Ktokolwiek wiedział o tym, co się działo w domu?
Ja sama nawet nie umiałam tego nazwać. Umiałam to nazwać dopiero w tym momencie, w którym już stanęłam na jakiejś granicy psychicznej, w której po prostu poczułam, że jestem wykańczana, że to już jest walka o śmierć i życie po prostu. Że mój stan wskazuje na to, że tu się dzieje coś chorego. Że to już nie są normalne przepychanki rodzinne, nieporozumienia, nadinterpretacje, niezrozumienie, że tu się dzieje coś autentycznie chorego. I dopiero w tym momencie zaczęłam szukać i znalazłam pewne hasła naprowadzające, a to, co znalazłam, mnie po prostu przeraziło, bo wszystko, czego tknęłam w temacie przemocy emocjonalnej, wskazywało na to, że mój związek jest po prostu związkiem wzorcowym, przemocowym, jeśli chodzi o retorykę, mechanizmy i schematy. I w tym momencie wydarzył się ten najtrudniejszy dla kobiety w związku przemocowym moment, że musi sobie powiedzieć, nie byłam księżniczką, tylko byłam ofiarą. A on nie był księciem w złotej zbroi na białym rumaku, tylko jest po prostu zwykłym przemocowcem i psychofagiem. I to jest ten moment, w którym albo można coś z tym dalej zrobić, albo można próbować dalej coś ratować, jego szukać lekarzy, rozwiązań, tłumaczyć mu, albo się po prostu odwrócić i zacząć wszystko od nowa.
Pani, którą drogę wybrała?
Oczywiście drugą. Chociaż przez długi czas jeszcze wydawało mi się, jak każdej kobiecie w związku przemocowym, że ze mną będzie inaczej, że może ja to potrafię zmienić, że może ta miłość jest tak wielka, że przezwycięży ten schemat. Ale to nie zadziałało i zdałam sobie sprawę, że już dalej nie ma co próbować, nie ma co rzeźbić.
Kiedy zobaczyła pani, że król jest nagi, i że to nie jest bajka o królewnie Śnieżce, to kto panią wsparł w tym, żeby otworzyć te drzwi, przejść przez próg do nowego, do przodu, jak pani pisze w książce, do innego życia?
Największa walka odbywa się w głowie jednak. Własnemu umysłowi przetłumaczyć pewne rzeczy jest najciężej, natomiast bez wsparcia z zewnątrz, powiem szczerze, że to byłaby walka okrutna. Ja miałam szczęście, że miałam rzeczywiście rodzinę bardzo wspierającą, moją mamę, moją ciocię. Bez wątpienia czynnik ludzki później w wychodzeniu z tego jest bardzo ważny. bo po prostu ofiara jest na tyle zdziczała, że świat niejako musi ponownie jej udowodnić, że jest normalny, że świat jest normalny, że nie jest pełen właśnie tego typu ludzi.
Jak długo trwała pani gehenna?
Mam mówić pocieszająco dla przyszłych uciekających, czy?
Prawdę.
Najgorszy jest pierwszy rok. Najgorszy jest pierwszy rok, ponieważ...
Pierwszy rok po wyzwoleniu.
Po odejściu całkowitym. Ja to nazywam w książce zero kontaktu. I tutaj trzeba się zmierzyć ze sobą, ale również z narastającą paniką i agresją samego przemocowca, ponieważ on nie rozumie, że ofiara przestaje, że się zepsuła. Do tej pory działała zgodnie z instrukcją obsługi ofiary, a w tej chwili coś się wydarzyło niezaplanowanego i on wzmaga swoje wysiłki, wykorzystuje wszelkie techniki i technologie, żeby z powrotem do tej miski zachęcić. To jest bardzo niebezpieczny moment, ponieważ kobiety łamią się. Łamią się na kolejne, tym bardziej już bardzo zaawansowane obietnice.
Kwiaty, listy, SMS-y.
Tak, gesty tak teatralne, o których tak naprawdę każda kobieta marzy, że przyjdzie i stanie pod tym oknem.
Przychodził i stawał?
Przychodził i stawał. Przychodził i stawał. Żyliśmy z moim synem w zażaluzjowanym mieszkaniu przez 8 miesięcy, aż się nie wyprowadziliśmy. Były telefony, były SMS-y, były maile. Wszystko było i powiem szczerze, mimo upływu prawie 3 lat do dnia dzisiejszego niestety jest.
Ciągle próbuje?
Tak. Tak, no może ofiara się odpsuje. Po prostu należy nie odbierać, nie odpisywać, nie słuchać, nie czytać, omijać miejsca, w których bywał, nie kontaktować się z towarzystwem, w którym on przebywa.
A tęsknota, a uzależnienie od niego?
Tak naprawdę to nie jest ani tęsknota, ani uzależnienie od tego człowieka, którego my żeśmy sobie wyobrażały przez lata, tylko od fikcji, od iluzji, którą żeśmy sobie przy jego pomocy stworzyły. Jak człowiek sobie z tego zda sprawę, to już jest dużo łatwiej, bo gdyby żyć z taką tęsknotą, to nie można byłoby później żadnego życia normalnego stworzyć.
Mówi pani jak osoba po terapii, która ma to już przeżyte.
350 stron przepracowania.
Czyli bez terapii, ale książka była swoistą terapią.
Poszłam tropem, który zresztą znalazłam na anglojęzycznych stronach, self-therapy by writing. Jest taka właśnie metoda, autoterapia przez pisanie. Ja przeczytałam mnóstwo książek na ten temat. Ja nie znalazłam żadnej takiej książki, która by mi w jednym rzucie systemowo pomogła i postanowiłam ją napisać.
Co by pani powiedziała tym wszystkim kobietom, które wstydzą się i tkwią w przemocowych związkach, cierpią, boją się, uczestniczą w tym często i świadkami są dzieci?
Ja niestety przyznam się, jestem trochę sceptyczna, jeśli chodzi o mówienie czegokolwiek osobom, które są jeszcze w takim stanie nieuświadomienia całkowitego. Dopiero ten moment, kiedy tak jak to w moim przypadku było, zorientowałam się właśnie, że stoję na jakiejś krawędzi już, jest tym momentem, w którym można w ogóle cokolwiek powiedzieć, co będzie docierało do takiej kobiety. Natomiast mam czasem taki sen, że ktoś naciska taki klawisz cudowny albo rozsiewa coś takiego w powietrzu, że te kobiety nagle widzą prawdę o tym człowieku. Pakują się i bez szamotaniny, bez tych nerwów, bez tej manipulacji, bez tych wątpliwości straszliwych. Po prostu pakują się i wychodzą. Powiedzenie czegokolwiek osobie, która tkwi jeszcze po uszy w tej nadziei źle pojętej i w tym zakochaniu, może grozić tym niestety, że staniemy się jej wrogiem. Natomiast jeśli kobieta już dochodzi do pewnego pułapu gotowości, powinna jak najwięcej czytać. Biblioterapia na temat przemocy, spotykanie się z osobami na grupach wsparcia, które powiedzą jej rzeczy, które są tak boleśnie jej znane, które wykażą jej, w jakim schemacie żyją tak naprawdę, że tu nie ma nic wyjątkowego i że z tego można wyjść, to jest taki pierwszy stopień, bo później niestety trzeba stoczyć tą walkę z tymi swoimi dwiema głowami, że może jednak no, w moim przypadku będzie inaczej. Może on nie jest taki.
Bardzo wiele kobiet, które żyją w takich związkach przemocowych, mówi, że ja nie mogę od niego odejść, ponieważ nie dam sobie finansowo rady z mojej pensyjki.
To jest zawsze pytanie, czy szukamy powodu, czy sposobu. Jeżeli szukamy wymówek, to zawsze je znajdziemy. Dzieci, które przecież muszą mieć ojca, obojętne jakiego. No przecież wspólny kredyt, no przecież nie mam dokąd pójść. A jak moja mama się dowie, że się rozwodzę, to umrze na serce. To jest tylko pytanie o tą jedną rzecz. Czy szukamy sposobu, żeby się z tego wyrwać, czy powodu, żeby w tym zostać? To się nazywa haj. W związek przemocowy tak się wchodzi bardzo płynnie, ale bardzo skutecznie. On zapewnia coś takiego, jak daje roller coaster. Dostajemy tak wznoślone emocje pozytywne i tak poniżające negatywne, że od tego naprawdę można się uzależnić. To oczekiwanie, czy dzisiaj będzie grymas twarzy taki czy inny, czy dzisiaj dostanę przeskalowaną porcję miłości, czy najgorsze, co może w ogóle ofiarę spotkać, wycofany chłód i oczekiwanie. To jest silniejsze od trawy, od koki i od wszystkiego innego. I przemocowcy na całym świecie to wiedzą i to wykorzystują. Oni wiedzą, że po prostu mają przed sobą uzależnioną osobę, która zrobi dla nich wszystko, żeby dostać działkę.
Lęk przed mężczyznami, uraz pozostał?
Długo był, natomiast w momencie, w którym człowiek zdaje sobie sprawę, że ten człowiek był tylko swojego rodzaju odrzutem produkcyjnym z męskiego świata, a nie jego reprezentantem, to już się pojawiają szanse na normalniejsze spojrzenie na ten temat.
Dziękuję Pani Maju.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkie słuchaczki.